Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Dzięki wdrożeniu jej przepisów ma poprawić się dostępność instytucji publicznych dla wszystkich osób, szczególnie osób starszych i z niepełnosprawnościami. 20 września ubiegłego roku weszła w życie ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i choć część regulacji zacznie obowiązywać dopiero za jakiś czas, ustawa już jest realizowana. Chodzi przede wszystkim o zmiany architektoniczne, wyposażenie wnętrz, na przykład w pętlę induktofoniczną, która wspomaga słuch, aranżację przestrzeni, na przykład zainstalowanie specjalnego znakowania w postaci elementów kontrastowych i wypukłych map tyflograficznych, czy zapewnienie możliwości skorzystania w dowolnej formie i formacie z treści publikowanych, niezależnie od tego, czy jest to publikacja papierowa, czy internetowa, czy jakakolwiek inna. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier porozmawiamy o znaczeniu ustawy o dostępności zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i dla instytucji publicznych, które mają ją realizować. Zapraszam.
Bez barier.
Ma być taranem, który otworzy drzwi do instytucji publicznych osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, rodzicom z dziećmi, generalnie wszystkim, którzy mają specjalne potrzeby, tłumaczył minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, w którego ówczesnym resorcie przygotowano ustawę o dostępności. Wyjaśnił, że nie możemy dostać do urzędu tak samo przez brak podjazdu, jak i przez źle zbudowaną stronę internetową, na której osoba niewidoma nie znajdzie adresu lub nie przeczyta ważnego dokumentu, bo będzie on niedostępny dla czytnika ekranowego. Stworzenie takiego aktu prawnego to postulat między innymi Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Treść ustawy była konsultowana z przedstawicielami środowiska i ma być ona drogą do przestrzegania postanowień ONZ-owskiej Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościami, a naszym gościem jest dziś pani Anna Drabasz, prawnik, inicjatorka powołania Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, pełnomocnik marszałka województwa podlaskiego do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dobry wieczór. Pani Anno, czy ta ustawa rzeczywiście będzie taranem otwierającym drzwi, czy raczej głową bijącą w mur?
Ja mam taką naturalną skłonność jednak do optymizmu i wydaje mi się, że no jest to wielki sukces. Niezależnie od tego, jak wiele postulatów nie zostało uwzględnionych, czy jak wiele rozwiązań jeszcze jest do przetestowania tak naprawdę w praktyce i sprawdzenia, czy one będą funkcjonować, czy nie w odpowiedni sposób, to jednak trzeba się cieszyć z tego, że taka ustawa obowiązuje i że w ogóle administracja publiczna tak bardzo zaangażowała się w to, żeby ją przygotować i teraz, mam nadzieję, równie bardzo będzie się angażować w to, żeby ją wdrożyć.
Jak skorzystają na realizacji tej ustawy osoby z niepełnosprawnościami? Czy rzeczywiście to jest tak, że prawo może udostępnić osobom niepełnosprawnym przestrzeń publiczną?
Ja myślę, że tutaj jak najbardziej. Trzeba pamiętać, że my tę ustawę czytamy w połączeniu nie tylko z przywołaną już konwencją, która daje bardzo taki szeroką platformę do interpretacji, ale także czytamy tę ustawę w takim tandemie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ta ustawa weszła w życie również w zeszłym roku. I ten 2019 rok to w ogóle taki rok pod hasłem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. Bo pamiętajmy, że tutaj akurat ta ustawa w niewielkim stopniu odwołuje się do niepełnosprawności. Tworzy taką bardzo szeroką kategorię osób ze szczególnymi potrzebami. Tutaj ja tylko tak w dygresji powiedziałem, że też bym dyskutowała, czy to są szczególne potrzeby, czy raczej szczególny sposób zaspokajania tych samych potrzeb, jakie wszyscy mamy. Natomiast to jest kategoria, która obejmuje osoby, które do tej pory mają problem z korzystaniem z różnych funkcji, które pełnią podmioty publiczne, na równych prawach z innymi obywatelami. Więc i osoby starsze, które pani przywołała, czy osoby, które no, być może nie czują się niepełnosprawnymi, ale mają no właśnie szczególne ograniczenia jakieś, które są związane chociażby ze zrozumieniem tekstu. Czyli na przykład myślę tutaj też o obcokrajowcach, którzy być może niezbyt jeszcze biegle władają językiem, prawda? Więc te kategorie mogą być różne. niezależnie od tego, jak to tutaj sklasyfikujemy. Więc na pewno to jest duża grupa osób, która dzięki tej ustawie, która ma taki potencjał rzeczywiście duży, bo mamy zapewniony ten system skargowy, więc ma potencjał do tego, żeby coś zmienić. I na to liczymy.
A co mają zmienić instytucje publiczne? Mają być dostępne, ale co to znaczy, że one mają być dostępne?
Dostępność to taka modne ostatnio hasło, natomiast dobrze by było je sobie jakoś zdefiniować, a przynajmniej próbować taką definicję poczynić. Sama ustawa odwołuje się do trzech obszarów. To znaczy mamy dostępność architektoniczną, która jest taka chyba najłatwiejsza do wyobrażenia sobie, bo zawsze jak mówimy o osobach z niepełnosprawnościami, to mówimy o tych schodach. Natomiast mamy też dostępność cyfrową i mamy dostępność informacyjno-komunikacyjną. Ja bym się też jeszcze zastanowiła, czy być może jakiegoś obszaru nam tam nie brakuje. Bo były dyskusje, że na przykład nie ma zaakcentowanej dostępności procedur chociażby. To znaczy tego, żeby chociażby w takiej procedurze skargowej, która jest przewidziana w ustawie, również uwzględnić to, jakie mogą być ograniczenia. Mam nadzieję, że na tyle szeroko te trzy obszary będą definiowane i rozumiane, interpretowane, że rzeczywiście nie będzie problemu z tym, żeby objąć także takie właśnie bardziej proceduralne kwestie dostępnością. Dostępność architektoniczna, no to oczywiście budynki, czyli ta przestrzeń zbudowana, przestrzeń wewnątrz budynków, ale także i wokół, prawda? Więc tutaj będziemy mieć na pewno do czynienia z takim przeglądem tych miejsc, gdzie się znajdują podmioty publiczne, gdzie funkcjonują, z wyłączeniem powiedzmy tych technicznych, tak, pomieszczeń, tak jak wyłącza nam to ustawa. Więc mamy te pionowe i poziome ciągi, które muszą być dostępne. No tak właśnie w artykule 6, prawda, mamy wskazane, na czym to polega.
Chodzi o to, żeby schody nie były barierą, winda była dostosowana,
tak, żebyśmy mogli wejść,
drzwi były odpowiednio szerokie, tak. Schody odpowiednio kontrastowo oznaczone, jeżeli potrzebują tego osoby z dysfunkcją wzroku,
tak.
Tablice informacyjne, tyflograficzne, aby osoby mogły też poruszać się po przestrzeni. Ale pani Anno, zawsze tutaj jest ten drobny problem, na ile to ma być dostępne i jak to ma być dostępne. W tej nawet najprostszej płaszczyźnie, tak, architektonicznej. Czy to znaczy, że jeżeli jest dzwonek i urzędnik wychodzi do osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu i załatwia na podwórku jego sprawę, to jest dostępność, czy to nie jest dostępność? Jeżeli winda jest towarowa, dostosowana i osoba poruszająca się na wózku musi gdzieś od strony kuchni wjeżdżać, żeby dostać się tam, gdzie potrzebuje się dostać. To jest to dostępność w rozumieniu tej ustawy, czy to nie jest dostępność?
Mi się wydaje, że tutaj, nie wydaje mi się, po prostu kluczowym słowem, które się pojawia w definicji dostępności, jest to, że mamy korzystać na równych prawach. I to nam tak naprawdę załatwia to, że no, ma być to i związane i z godnością człowieka, prawda, i z tym, żeby rzeczywiście, jeżeli mamy wchodzić, to jeżeli jest taka możliwość, to wchodźmy tymi głównymi drzwiami, prawda, a nie gdzieś tam od zaplecza. Więc na pewno tutaj są pewne limity, prawda, tej dostępności, bo od razu się podniosą głosy osób, które na co dzień mają do czynienia z tymi budynkami różnych urzędów, że czasami jest po prostu niemożliwe przekształcenie takie tego budynku, które w racjonalny sposób pod względem ekonomicznym, prawda, i technicznym dałoby taki właśnie pełną dostępność. Natomiast ważne jest to, żeby zmusić się, mimo tego, że to minimalne wymaganie, to żeby się zmusić do maksymalnego wysiłku przy zapewnieniu tej dostępności. I myślę, że dobrym jednak takim, może powiedziałabym o takim kantowskim duchu, to znaczy, żeby czynić tak, jakbyśmy chcieli być sami traktowani, tak jakbyśmy chcieli sami funkcjonować, prawda, w tej rzeczywistości administracji publicznej. Drugi obszar, właśnie jeszcze powiedzmy o tym drugim obszarze informacyjno-komunikacyjnym, jest równie ważny, prawda? Bo to jest zapewnienie tego, żeby ten komunikat, który idzie zarówno od urzędu, jak i ten, który wraca później od, prawda, klienta, mógł być w takiej formie i w taki sposób formułowany, żeby był dostępny o tyle, żeby był zrozumiały, przejrzysty, żeby był jednoznaczny, bo to jest też taki wyznacznik, prawda? No i strony internetowe, to tak jak mówiłyśmy, to jest zupełnie odrębna kwestia, na tyle odrębna, że już jest regulowana inną ustawą. Ustawą, która nie wnosi tak naprawdę nowego pomysłu, bo przypominam, że od 2015 roku już wszystkie strony podmiotów publicznych powinny. Spełniać standard WCAG 2.0, obecnie 2.1. Natomiast o tyle nową wnosi nam jakość ta ustawa, że nakłada kary pieniężne i miejmy nadzieję, że będzie to rzeczywiście taki czynnik, który pozwoli...
Zachęci.
Tak, zachęci i pozwoli jeszcze poważniej traktować ten problem.
Kto ma decydować, czy urząd jest dostępny, czy niedostępny, czyli certyfikaty?
Znaczy akurat certyfikacja nie dotyczy wcale podmiotów publicznych, bo certyfikacja dotyczy przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. To trzeba podkreślić, bo w pierwszej chwili, kiedy wchodziła w życie ta ustawa, nie mówię, że była, bo pojawiła się jakaś taka panika, bo to może zbyt wielkie słowo, ale taki niepokój wśród urzędów, że rzeczywiście okaże się w pewnym momencie, że ktoś przyjdzie w pewnym momencie, wystawi świadectwo dostępności. Natomiast certyfikacja na razie dotyczy jedynie tych podmiotów niepublicznych. Jest to jakiś wskaźnik, no, że rzeczywiście mają być pewne narzędzia, które będą oceniały przygotowanie administracji publicznej. Natomiast wydaje mi się, że tutaj bardzo ważnym takim zobowiązaniem z jednej strony na pewno jest to, że mają być koordynatorzy dostępności w każdym urzędzie i to rzeczywiście jest takie poważne potraktowanie, no bo będzie to osoba, która będzie odpowiedzialna, która będzie musiała zdać co 4 lata sprawozdanie z tego, jak wygląda dostępność w danej jednostce.
Na wszystkich płaszczyznach.
Tak. Znaczy w tych trzech obszarach, które są wskazane w ustawie. No a z drugiej strony mamy właśnie tę procedurę skargową, która dzięki której sami obywatele, bo proszę zobaczyć, że tam jest wskazane, że każdy, nawet ten, kto nie wykaże swojego interesu osobistego czy prawnego, może powiedzieć, że sprawdza, że przychodzi i chce się dowiedzieć, dlaczego ta strona wygląda tak, a nie inaczej, albo dlaczego nie ma takiej możliwości komunikacji. Więc będzie mógł każdy to sprawdzić i będzie mógł taką wskazówkę dać urzędowi, że powinien się zastanowić tak nad jakimś elementem.
Czy przewiduje się wyznaczenie jakichś standardów? Czy to będzie tak, że wchodząc do instytucji publicznej, jakiegokolwiek urzędu, wiemy, czego się spodziewać? Czy tutaj każdy urząd, każdy budynek, każda instytucja będzie miała dowolność i będzie mogła traktować ową dostępność wedle swojego uznania, czy wedle uznania koordynatora?
Mhm. Znaczy to trudno powiedzieć, bo to mogą powstawać standardy oczywiście na poziomie samych jednostek. I wydaje mi się, że to nie jest wcale złe rozwiązanie. Tutaj akurat ta ustawa mówi o tym, co ma być zrobione, co może być zrobione. Znaczy co obejmują te obszary dostępności. Natomiast bardzo często, i to też taki kierunek, zaraz powiem dlaczego taki kierunek, myślę, że wskazuje ta ustawa, bardzo często łatwiej jest nam myśleć w sposób funkcjonalny. To znaczy jaki wynik, jaki efekt mamy osiągnąć. Znaczy to, że ktoś może skorzystać z jakiejś usługi. To, że ktoś może złożyć formularz o wydanie dowodu tak w jakiejś formie, która jest dostępna. Tak? Więc tutaj na pewno standardy będą powstawały. Czy dobrym pomysłem jest to, żeby standardy były ujednolicone w całym kraju? Pewnie w pewnych obszarach tak. Natomiast ze względu na różnicowanie, jeżeli chodzi o możliwości i zasoby różnych jednostek, no to nie wiem, na ile to jest obecnie realistyczne. Mamy standardy architektoniczne, które są przyjmowane w różnych miastach. bo no Pionier, Gdańsk, Gdynia, Poznań, Warszawa, tam są standardy, które dotyczą przestrzeni wspólnej, publicznej i rzeczywiście one są pewnym wskaźnikiem, prawda, bo tam mamy te standardy też i dotyczące w ogóle realizacji prawa budowlanego, więc coś mamy na czym bazować i z tego należy korzystać. Myślę, że dobrym sposobem na pewno byłaby wymiana doświadczeń między tymi koordynatorami. Jest sens w tym, żeby po prostu takie osoby miały ze sobą kontakt, prawda, i tworzyły jakąś sieć.
Pytam o standardy, dlatego że zwykle standard bardzo ułatwia postępowanie skargowe.
Tak.
Jeżeli zarówno osoba skarżąca, jak i instytucja, która przyjmuje skargę i ją rozpatruje, wie, do czego może się odwołać. Właśnie do jakiego standardu. Bo jeżeli tego nie ma, to prawdę powiedziawszy, obywatel nie wie, czego do końca może żądać, a instytucja przyjmująca skargę nie wie, czego od instytucji, która została zaskarżona, wymagać.
Tak, chociaż tutaj ja bym powiedziała, że akurat po stronie samego obywatela to jest podejście bardzo indywidualne. To znaczy obywatel dobrze by było, żeby już wiedział, jakiej formy obsłużenia oczekuje, prawda, co ma być zmienione i o tym zresztą się wspomina, prawda, w tych przepisach dotyczących procedur skargowych, że w takim wniosku należy wskazać, jaka zmiana powinna nastąpić. Więc ja bym się tak bardzo nie obawiała obywateli, że nie będą wiedzieli, bo to będą obywatele, którzy mają już jakieś konkretne wyobrażenie i mają po prostu konkretne doświadczenie, jeżeli chodzi o realizację swoich potrzeb. Ewentualnie no, kilka wariantów, tak, które mogą być realizowane przez administrację. Ze strony urzędów to oczywiście. Myślę, że akurat rozpowszechnianie standardów ma sens. Myślę, że ta ścieżka, którą przeszedł standard dostępności stron internetowych WCAG, jest taką ścieżką, która będzie powielona również w innych obszarach. To znaczy ten standard WCAG już trafia do ustaw, już trafia do aktów prawnych powszechnie. Nie tylko w Polsce, ale on jest ogólnie na świecie przyjmowany. I myślę, że w pewnym momencie możemy się spodziewać tego, że te standardy będą ujednolicone i będą też wymogiem wiążącym dla różnych podmiotów.
2 lata mają instytucje na to, żeby zacząć przestrzegać przepisów ustawy o dostępności.
2 lata? Myślę, że to nie jest krótki okres. Myślę, że to jest okres, który ze względu na to, że właśnie nie mamy jakichś takich sztywnych oczekiwań co do tego, żeby przeprowadzić certyfikację, tak, bo ona jest dowolna w tym zakresie działalności podmiotów publicznych. Więc myślę, że to rzeczywiście jest taki czas trochę refleksji, ale już też konkretnego działania. Ja z doświadczeń z naszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego mogę powiedzieć, że no, to jest taki dokument, który skłania do podejmowania się różnych zmian. I bardzo dobrze. I chyba taki efekt ma być. I takiego też, myślę, rozpoczęcie poważnego traktowania tego tematu dostępności. Chociaż pamiętajmy o tym, że oczywiście ta ustawa też daje możliwość stwierdzenia w pewnym momencie, że nie mamy możliwości technicznych co do zaspokojenia oczekiwań obywatela i też, ale no właśnie, daje możliwość zindywidualizowania tej dostępności poprzez niezapewnienie dostępności. W takim wypadku mamy dostęp alternatywny. I ten dostęp alternatywny już ma taki charakter właśnie tego, że jest to przygotowanie jakiejś propozycji, która odpowiada na konkretne oczekiwanie jednostki, tak? Czyli jakiegoś obywatela, który w ten sposób może załatwić swoją sprawę. Nie rozwiązuje to problemu, prawda, dla innych osób, ale bo to może być na przykład ta asysta jakiejś osoby, tak? Tam jest wskazywany taki przykład, czy odpowiednia forma komunikacji. Natomiast nie jest to, że tak powiem, systemowe rozwiązanie. O tyle. czy to dobrze, czy to źle, wydaje mi się, że jak na początek, to i tak dużo osiągnęliśmy, a jeszcze więcej, mam nadzieję, przed nami.
To nie jest tylko tak, że możemy zaskarżyć, możemy zaproponować, ale to jest tak, że jeżeli urząd nie wywiąże się z przestrzegania ustawy o dostępności, to może zostać ukarany. Urząd czy instytucja publiczna.
Tak, tutaj przewidziano kary, które, znaczy sprawa jest wtedy rozpatrywana i oceniana przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Tak. I po weryfikacji, tak, czy rzeczywiście było to podstawne i czy rzeczywiście nie zapewniono tej dostępności, mimo tego, że były możliwości, tak, że nie ma wyłączających jakichś okoliczności, wtedy jest nakładana kara pieniężna. Te pieniądze są kierowane do Funduszu Dostępności, który jest źródłem finansowania udostępniania, tak? Czyli tak naprawdę ma służyć temu, żeby ta dostępność jednak rosła. Tak modelowo wydaje mi się to słuszne, tak, że te kary istnieją, bo to jest jednak musi być jakiś czynnik dyscyplinujący, a nie tylko, prawda, wskazanie i pogrożenie palcem, ale także muszą być jakieś takie wymierne dolegliwości, które wynikają z braku dostępności. Przy tym daje to podstawy do tego, żeby, prawda, później móc oferować różne programy podmiotom publicznym do tego, żeby mogły zwiększać swoją dostępność. Bo wiadomo, że to nie jest główne zadanie, które wykonują różne urzędy. Dla nich to jest jednak coś, co do tej pory było poboczne, teraz musi być horyzontalne, musi przenikać wszystkie działania.
Kiedy już będzie można wnosić skargi?
Mamy te 2 lata na wdrożenie, więc tak naprawdę od tego momentu to jest weszła w życie we wrześniu zeszłego roku 2019, więc mamy możliwość stosowania już tych przepisów właśnie od 2021 roku.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była dziś pani Anna Drabasz, prawnik, inicjatorka powołania Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami i pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.